Marcin Sasin, dzień dobry, a w studiu prorektor do spraw studenckich Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, dr Przemysław Słowiński, dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydaliście książkę Cud Niepodległości. O czym?
No, o niepodległości oczywiście. O 1918 roku trudno chyba przejść nad taką datą do porządku dziennego. A cóż lepszego może zrobić uczelnia, jak naukowo uczcić to niesamowicie ważne dla historii naszego państwa wydarzenie?
Co znajdziemy w tej książce?
Znajdziemy rozdziały poświęcone temu, jak była kształtowana polska niepodległość, jak to wszystko wyrastało w kontekście międzynarodowym i jakie były między innymi problemy społeczne, ponieważ one gdzieś tam często są pomijane w historiografii.
No właśnie, gdzie mało mówię.
Tak, a są bardzo ważne, bo chociażby kwestia wprowadzenia powszechnego obowiązku ubezpieczenia społecznego w styczniu 1919 roku, to było ogromne, ogromne osiągnięcie. 8-godzinny dzień pracy. To są rzeczy, o które dzisiaj nie musimy walczyć, ale bez nich trudno byłoby nam funkcjonować w codziennej rzeczywistości.
Czy też prawa wyborcze dla kobiet.
O, zdecydowanie tak.
I tak dalej, i tak dalej. A zresztą to państwo było scalone tak naprawdę z trzech różnych systemów,
tak,
które trzeba było jakoś poukładać.
I czynnikiem takim scalającym był chociaż język polski, stąd taki pierwszy wprowadzający rozdział językowo-kulturowy obraz niepodległości w polszczyźnie, bo tutaj jest pięknie pokazane, co należy rozumieć przez niepodległość i symbolikę słowną związaną z tym terminem.
Czy my rozumiemy to, co stało się w 1918 roku dzisiaj? Jak pan patrzy na te obchody przeróżne, różne inicjatywy związane z tą datą?
No ja myślę, że dogłębnej wiedzy na ten temat być może nie ma, natomiast wszyscy zdają sobie sprawę z najistotniejszego faktu, że Polski nie było, że Polska była rządzona przez obce państwa, przez obce wojska, że Polacy nie mieli możliwości samostanowienia, a rok 1918 to była eksplozja samodzielności. Trudnej samodzielności, bo jak się okazało w kolejnych miesiącach i latach, Polska miała ogromne problemy. Nasi sąsiedzi najbliżsi wcale nie byli zadowoleni z tego, że odzyskaliśmy niepodległość, a i wewnątrz było mnóstwo problemów politycznych, gospodarczych, które co rusz uwidaczniały się. Ale to był piękny okres, dlatego że Polacy nauczeni walki o to, aby dbać o swoją ziemię, o swoje gospodarstwo domowe, potrafili również włączyć się w walkę o państwo polskie.
Da się to jakoś wytłumaczyć na lekcjach historii młodym ludziom, że było tak ciężko, a jednocześnie ludzie pamiętali te ponad 100 lat niewoli i tych trudów w dążeniu do niepodległej?
Oczywiście to nie jest łatwe, dlatego że my dzisiaj żyjemy w czasach komfortu, w okresie najdłuższego pokoju, jaki kiedykolwiek istniał w dziejach naszego państwa, w erze smartfonów, tabletów i tak dalej. I trudno jest dzisiaj pojąć wielu młodym ludziom, że nie można było na przykład publicznie mówić po polsku, że za to były kary, że dzieci strajkowały w szkołach, aby móc być Polakami. Natomiast ja myślę, że dobrzy nauczyciele bez problemu będą potrafili tą tematykę zilustrować, bo bardzo ważne jest nie tylko słowo, ale również obraz, żeby pokazać dzieciom w trakcie nauki. No i też dobrze jest wspierać się chociażby materiałami źródłowymi, które takich jak wspomnienia, jak prasa, gdzie jest to pokazywane, gdzie te emocje na bieżąco są ukazywane.
To jak już weszliśmy na to poletko, to ja zapytam wprost, czy dzisiejsze szkoły, ten system nauczania jest przygotowany i potrafi uczyć o tamtych czasach, bo może też z wykształcenia wiem doskonale, że no, historia różnie jest nauczana. Świetnie średniowiecze, późniejsze wieki, nawet starożytność, a jednak po tym 1918 roku to jednak jakoś tak w tych szkołach tak,
idzie tak, troszkę z górki, prawda?
No
może się wydawać, że my za mało czasu poświęcamy, ale to pewnie wynika jakby z dwóch rzeczy. Ponieważ no, trzeba zdążyć z realizacją programu, a nie zawsze jest taka możliwość. A po drugie, chyba zależy od tego, jak nauczyciel podejdzie do tej tematyki. Jakie wybierze kluczowe momenty historii do uwidocznienia ich. Ale ja też jako z wykształcenia historyk i specjalizujący się w tej dziedzinie na uczelni, a także pracujący w liceum, wiem, że tak naprawdę to wszystko zależy od nauczyciela. Nauczyciel przede wszystkim musi być historii, musi być dobrym opowiadaczem. opowiadaczem. Nie może tylko prezentować faktów i nie może być takiej sytuacji, jak nieraz uczniowie mówią, bo były ważne daty, że trzeba było zakuć mnóstwo tych dat. No cóż z tego, że uczeń zakuje daty, jak nie będzie znał całego procesu historycznego.
I kontekstu.
Właśnie. Więc to jest niezwykle ważne, żeby ten opowiadacz zainteresował, pokazał kontekst i spowodował, że uczeń będzie zadawał pytania. I myślę, że wtedy, nawet jeśli będzie tego czasu troszeczkę brakowało, to czy w przerwie, czy w domu, czy na kolejnej lekcji będzie można to wszystko zrealizować.
No właśnie, a tych pytań, wątpliwości co do tego między innymi dwudziestolecia międzywojennego jest sporo. Ostatnio spotkałem się z taką opinią w internecie, że gdyby nie wojna, gdyby nie PRL, to Polska, jeśli chodzi o te sprawy gospodarcze, rozwój w II Rzeczpospolitej osiągnęłaby jeszcze większy sukces. To jest takie trochę niezrozumienie chyba tych procesów, które wtedy zachodziły.
No, wojna zawsze powoduje, że ponosimy straty, tak, gospodarcze, ludnościowe i tak dalej. Natomiast rzeczywiście komplikacja, można powiedzieć, czy też zawiłość gospodarki II Rzeczypospolitej była nieprawdopodobnie duża. Trzeba tutaj zwrócić uwagę jakby na takie dwie najważniejsze rzeczy jakby w gospodarce, czyli budowa przemysłu i tutaj oczywiście Centralny Okręg i Gdynia, bo ja bym to połączył ze sobą.
No to się łączy. Tak,
bez wątpienia. No i kwestia ustabilizowania pieniądza polskiego, który pomimo wielkiej hiperinflacji w pierwszej połowie lat 20 i pewnych perturbacji, tak mniej więcej półtora roku później, to jednak stał się najbardziej stabilną walutą dwudziestolecia międzywojennego.
To może szóstym ojcem niepodległości powinien być Grabski.
Oj, na pewno się do tego dołożył. Na
siódmym.
Ale właśnie. Tutaj jeszcze Kwiatkowski by nam się przydał w takim razie, bo Gdynia, okay. Prawda? On to wybudował Gdynię.
Więc jest tych ojców niepodległości sporo. A propos Centralnego Okręgu Przemysłowego, no to tutaj na lekcjach historii ewidentnie pomniejszana jest rola powstań śląskich, bo tego się nie pamięta.
O tym się wręcz szczątkowo wspomina.
I zwłaszcza trzecie.
Bardzo, bardzo mnie cieszy, kiedy widzę różnego rodzaju plakaty, nawet chociażby u nas na Urzędzie Wojewódzkim, gdzie Korfanty, jego wizerunek jest, prawda? Przecież to kluczowa postać. A gdyby nie powstania śląskie, no to Śląsk, no trudno powiedzieć, czy w jakikolwiek stopniu by należał do państwa polskiego, a bez niego gospodarki by nie było.
Tym bardziej, że jak patrzymy na to, ile Polska zdobyła po powstaniu trzecim śląskim, czyli mniej terenu, ale jeżeli spojrzymy w liczby, no to tam tak. Chyba ponad połowa kopalń, 3/4 hut.
Tak. Tak.
Które tam funkcjonowały, więc
zdecydowanie,
to się liczyło.
Tak.
I to Piłsudski powiedział,
i większość ludności, która Polska tam mieszkała, to Polskiej, która tam mieszkała, znalazła się w granicach państwa polskiego.
Co prawda później to się nam czkawką odbiło w 1939 roku.
Tak.
Między innymi funkcjonowanie obozu Auschwitz i tego, co się wokół tego obozu działo. Ale chciałem zapytać o nasz lubuski teren, bo wczoraj, zdaje się, o tym mówiła telewizja TVP 3 Gorzów i ja też chciałem ten temat poruszyć a propos walki o niepodległość, bo część mieszkańców, część historyków, nie wiem czy, znaczy na pewno pan też, bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, chodzi mi o obelisk upamiętniający Inkę. Czyli sanitariuszkę w tym czasie powojennym, bardzo trudnym, która została zamordowana przez komunistów. Otóż w Krzeszycach taki obelisk stoi, tymczasem kilka kilometrów dalej, w Słońsku, stoi obelisk upamiętniający spadochroniarzy Armii Ludowej i tam jest wyryte nazwisko wśród tych spadochroniarzy między innymi Franciszka Sawickiego, który zastrzelił Inkę.
Tak, tak. No to jest taki pewien paradoks, ale pokazujący bardzo dobrze naszą historię, prawda? Gdzie dzisiaj cieszymy się wolnością, gdzie możemy pokazywać tych prawdziwych bohaterów. Nieprawdopodobnie silne charaktery, dla których honor, ojczyzna to były podstawowe wartości. No i to jest jakby symbol dzisiejszych czasów. No i mamy ten PRL, prawda? Gdzie ordery Virtuti Militari, gdzie tytuły marszałka, gdzie tytuły premierów i tak dalej szły, mówiąc kolokwialnie, w ręce no, osób, które z patriotyzmem miały niewiele do czynienia. Ten spadek jeszcze funkcjonuje, ten PRL-owski i te pomniki. Do niedawna jeszcze, chociażby tutaj w gminach sąsiednich, mówiono chociażby o wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. Dzisiaj już wiele osób wie, że to niekoniecznie było wyzwolenie, bo trudno mówić o wyzwoleniu chociażby Gorzowa, kiedy to było miasto niemieckie, tak, przez Armię Czerwoną. To tak samo jakby mówić, że czerwonoarmiści zajęli Poznań, zasiedlili Poznań, Poznań i wtedy też oby było wyzwolenie. No nie zgodzilibyśmy się z tym, prawda? Więc tutaj mamy sytuację, która obrazuje naszą historię. Te pomniki jeszcze będą funkcjonować. Oczywiście ludzie nie znają historii i często są kontrowersje. Dlaczego usuwacie pomnik, który jest elementem krajobrazu kulturowego? No bo jednak kontekst jego jest negatywny i powinniśmy o tym pamiętać. Myślę, że to jest duża rola dla nas historyków, żeby edukować.
Ale też podobała mi się odpowiedź lokalnego samorządowca, który powiedział, że obelisk zostanie, tablica się zmieni.
Ale to była częsta praktyka w przypadku wielu innych pomników. No, wystarczy wziąć pomnik niepodległości w Gorzowie. On ma piękną historię, można powiedzieć.
Oczywiście. Zajmiemy się teraz może uczelnią. Nowe kierunki gdzieś na horyzoncie?
Tak, przygotowujemy się do uruchomienia od lutego dwóch kierunków. Kryminologia stosowana, nowość, myślę, że bardzo interesujący, bardzo dobry kierunek przygotowujący do pracy chociażby w służbach mundurowych, a także można by nawet powiedzieć, że kierunek pokrewny, ponieważ inżynieria bezpieczeństwa to jest ten drugi, gdzie będziemy przygotowywać studentów do umiejętności, do posiadania kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, zabezpieczenia przedsiębiorstw od szpiegostwa przemysłowego i tak dalej, i tak dalej.
Dlaczego te kierunki? Dlaczego w tym kierunku idziecie?
Dlatego, że jest taka potrzeba rynku. My zawsze zanim uruchomimy kierunek, patrzymy, jakie są potrzeby na rynku, jakich fachowców brakuje. I po analizie doszliśmy do wniosku, że tutaj nie mamy fachowców, nie mamy możliwości kształcenia na razie, więc postaraliśmy się o zgodę ministerstwa na prowadzenie kształcenia w tym zakresie i udało się.
Studenci mogą już się dowiadywać, składać papiery?
Rekrutacja dopiero się rozpocznie. Będziemy o tym informować. Natomiast wszystkie informacje związane z rekrutacją umieszczone są na naszej stronie internetowej.
Dziękuję za rozmowę. Prorektor do spraw studenckich, dr Przemysław Słowiński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie, był Państwa i moim gościem.